Kwadrans Wojewody.
Kwadrans Wojewody.
Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdy poniedziałek po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
A w naszym studiu pełniący obowiązki wojewody lubuskiego, wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze.
Można powiedzieć, że wprost ze Szprotawy, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, ale zacznijmy od kwestii ogólnych. Jak funkcjonuje Urząd Wojewódzki bez byłego już wojewody Władysława Dajczaka, obecnego posła Prawa i Sprawiedliwości? Pełni pan obowiązki wojewody. Jak to wygląda formalnie? Wytłumaczmy mieszkańcom.
No formalnie jest tak, że ja działam w tej chwili w zastępstwie wojewody również, jako wicewojewoda i w zastępstwie wojewody, więc można powiedzieć, że urząd pracuje normalnie, tylko no pod kierownictwem jednej osoby, a bez podziału na dwie.
Mhm. A proszę powiedzieć, według informacji, które pan posiada, jak długo taka sytuacja może się utrzymać?
No, nie wiem, jak długo się to utrzyma, ale no teraz, jak wiadomo, mamy najpierw exposé premiera, tak? Exposé premiera, jeżeli wotum zaufania będzie tutaj przyjęte, no to rząd może już normalnie pracować. Rząd jest powołany na poziomie ministrów. Do tego trzeba jeszcze dobrać wiceministrów, żeby w pełni skompletować rząd. No i później jak będzie skompletowane będą już cała Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa, no to będzie kolejno wojewodów.
Mhm. Czy jeśli chodzi o pana posła Dajczaka, tutaj panowie utrzymujecie kontakt? Jeśli chodzi o, nie wiem, wymianę informacji?
Tak jest, oczywiście. Tak dalej? Ścisły nawet dosyć.
No właśnie, bo teraz już przechodzę do takich kwestii bieżących. Zwołał pan Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Oczywiście chodzi o ASF, który choroba dotarła do naszego województwa. I wśród osób zespołu widzę nazwisko pana posła Dajczaka.
Tak, ale to był poseł Dajczak, który jako poseł może przyjść na posiedzenia tego typu zespołów i po prostu skorzystał z tej okazji, przydał się przy okazji, bo wiadomo, tam uczestniczył w zwalczaniu ptasiej grypy i zawsze każdy rodzaj wiedzy, doświadczenia i tak dalej też nam się przydaje. A sam jako poseł no, interesował się też sprawą województwa, z którego jest posłem i tak bym to ocenił.
I tak to wygląda. Dobrze, to przejdźmy do ASF. Jeden przypadek znaleziony wykryty w naszym województwie, kolejne badania. Jak to wygląda w tej chwili?
No w tej chwili mamy dwa przypadki.
Dwa już, tak?
Jak to się rozwinie dalej, nie wiemy, bo badania trwają. My tutaj wyznaczyliśmy strefę bezpieczeństwa. W tej strefie działamy i jak będziemy mieli wyniki badań, to zobaczymy, czy będzie potrzeba rozszerzenia strefy, czy nie. I to jest tutaj nasze zadanie na dzień dzisiejszy.
Strefa obejmuje
profilaktycznie działamy na jakimś przewidywanym obszarze, można powiedzieć. Wykonujemy ścisłe działania kontrolne i badawcze. I później stopniowo będziemy podejmowali decyzje w zależności od tego, jakie będą wyniki badań tych sztuk, które zostały znalezione w czasie przeczesywania terenu.
To są ścisłe informacje, nakazy, zakazy skierowane do rolników, hodowców trzody chlewnej oraz również myśliwych, ale 5-kilometrowy promień obejmuje częściowo powiat schowski oraz powiat nowosolski. Czy tam nie ma, zdaje się, wielkiego problemu akurat, jeśli chodzi o te kilometry, prawda, o ten promień?
No to na razie nie. Jeżeli to się zatrzyma się to zagrożenie na tym poziomie, to jest do opanowania. I teraz działamy przede wszystkim na tym terenie. Natomiast no, musimy się zabezpieczyć jakimiś strefami zapasowymi, żeby ten jakby poziom bezpieczeństwa rozprzestrzeniania się, bo to jest jakby problem migracji zwierząt, to nie jest to samo co ludzi, gdzie można to jakoś skontrolować. Zwierzęta sobie migrują według własnych reguł czy różnych zasad biologii. I dlatego musimy te strefy tutaj wyznaczać i odpowiednie działania w tych strefach podjąć, aby ograniczyć migrację zwierząt chorych do stref, które jeszcze nie są zakażone.
Pamiętam, w przypadku ptasiej grypy dużo mówiło się o odpowiedzialności hodowców i osób, które, i hodowców po prostu. Ta odpowiedzialność to nie zawsze jakby była wzorcowa.
Tu jest to samo. Same służby nie zapobiegną migracji przede wszystkim zwierząt, bo jeżeli chodzi o badania, analizy i tak dalej, no to muszą to robić profesjonaliści, profesjonalne laboratoria. Natomiast zapobieganie, czy bioasekuracja, czy ja to nazywam takimi bezpiecznymi zachowaniami, w tym przypadku rolników, którzy powinni chronić swoje świniarnie przed dostawaniem się choroby do ich chlewni, no to jest problem jakby zachowaniowy, problem społeczny i wrażliwość czy czujność społeczna w tym zakresie i odpowiedzialność też za kontakty, za przemieszczanie się w określonych przestrzeniach, w których jest hodowla, w których może dojść do zakażenia, no jest takim działaniem o charakterze społecznym.
Oprócz, ale tutaj także oprócz ważna jest świadomość, prawda? Wiedza nabyta.
Wiedza i tak dalej. Jutro zrobimy...
Czy planujecie spotkania
tak.
z
Panie redaktorze, tu już wcześniej zostało zrobione i izby rolnicze i my już też takie działania informacyjne dla rolników przekazywaliśmy, więc rolnicy już częściowo wiedzą. Teraz muszą tylko sobie utrwalić to i mając świadomość, że to może już rozprzestrzeniać się ta choroba na naszym terenie, muszą już podejmować konkretne działania zapobiegawcze.
Dla swojego dobra również.
Dla swojego dobra przede wszystkim. Przede wszystkim ci, co hodują świnie, ale ci wszyscy, którzy zajmują się dystrybucją mięsa, żywności i tak dalej, też muszą zachować odpowiedzialność, jeśli chodzi o narażenie tutaj przede wszystkim hodowców świń.
Przypomnijmy, ASF na szczęście nie jest groźna dla ludzi. Mówimy tutaj o stratach, jeśli chodzi o zwierzęta,
tak,
no i stratach
tak.
również finansowych, potencjalnych, do których może dojść. Oby
tak.
nie. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować o tym na bieżąco. Panie wojewodo, powołał pan do tymczasowego pełnienia urzędu burmistrza Szprotawy panią Ewę Gancarz dzisiaj.
Tak. Tak powołam, ponieważ no, gmina musi mieć organ wykonawczy, który wykonuje swoje zadania bieżące i w sytuacji tymczasowego aresztowania, co najmniej na ten czas tymczasowego aresztowania, no, musi ktoś burmistrza. Pełnić tą funkcję burmistrza i dlatego została ona dzisiaj powołana z dniem dzisiejszym przez pana premiera. Ja byłem tym wręczającym i wprowadzającym jakby trochę tak panią Gancarz do urzędu. Uczestniczyłem w takiej fazie zapoznania z pracownikami urzędu, chociaż znają się, bo to jest przecież społeczność lokalna. Pani Gancarz jest nauczycielką, więc to wiadomo, że tutaj niczego nowego się nie odkryło, ale tak dla porządku ten fragment jakby wprowadzenia został dokonany pod moim nadzorem, czy kierunki, czy pod moją obecność, a pozostałe rzeczy no to już są w rękach pani pełniącej obowiązki burmistrza. Plus no, ona musi się teraz skontaktować z Radą Gminy, bo organami są i Rada Gminy, i burmistrz. No i muszą zabrać się do odrobienia zaległości, ponieważ trochę tam powstało. Zresztą to urzędnicy też potwierdzali. Starali się, żeby w miarę uprawnień wykonywać to, co można było do wykonania.
Ale nie wszystko mogli zrobić.
A pod nieobecność burmistrza nie wszystko mogli zrobić, jak pan mówi. W związku z tym teraz, jeżeli ten drugi organ w zastępstwie został uruchomiony, czyli organ wykonawczy, no to teraz razem z Radą Gminy muszą się zabrać na przede wszystkim do budżetu, bo to już jest taka pora uchwalania budżetów w gminach i to zadanie będzie tutaj chyba na pierwszym miejscu.
Czyli ma za zadanie pani Ewa Gancerz uspokoić sytuację i z jednej strony, z drugiej oczywiście no, umożliwić w ogóle funkcjonowanie.
Tak, to jest to drugie, co pan mówił, jest ważne, żeby umożliwić funkcjonowanie, czyli uruchomić normalną pracę Urzędu Gminy i stworzyć warunki do pracy też Rady Gminy. To jest jakby zadanie numer jeden, natomiast sytuacja społeczna, można powiedzieć, wokół tego zdarzenia, to myślę, że się w sposób naturalny ustabilizuje i to jakby spowoduje, że wróci normalność w pracy Urzędu Gminy. Tak myślę, że tak się stanie.
Zmienię temat. Ruszył nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Tutaj, jak czytam, termin składania wniosków od 13 do 29 listopada tego roku oczywiście. Samorządy korzystają chętnie z tej formy współpracy, dopłaty.
Tak, samorządy korzystają, też pewnie uczą się trochę, ponieważ to trzeba odpowiednio dobierać trasy i ewentualnie modyfikacje na trasach, żeby też trochę było to opłacalne, ponieważ dopłaty są na poziomie złotówki, ale to też tak trochę musi samo zarobić też.
Też samorząd zapewne musi mieć przygotowany wkład własny.
Tak. Tak, no, tak, i dlatego i wkład własny i trochę zarobić można też na tej trasie, tylko że to są trasy jakby z natury ekonomicznie nieopłacalne czy nierentowne, lepiej mówiąc. W związku z tym ta dotacja i plus odpowiedni dobór tras i ewentualne zaangażowanie dodatkowe samorządu może spowodować, że zostaną udrożnione niektóre trasy, a ich udrożnienie może spowodować wzrost frekwencji, że ludzie skorzystają z autobusów i w ten sposób jakby ten bilans ekonomiczny się trochę wyrówna.
Mieszkańcy nie będą oglądać się za swoimi autami często starszymi, tylko będą korzystali chętnie z takiej formy komunikacji.
Tak. To jakby w ogóle jesteśmy, wydaje mi się, na takim momencie przełomu. No, niewielkiego przełomu, ale takiego przełomu decyzyjnego, czy jeździć samochodem własnym, czy jeździć komunikacją publiczną. I teraz ta decyzja zależy też dużo od jakości organizacji komunikacji publicznej, gdzie organizacja komunikacji publicznej musi być jakby czynnikiem decydującym o tym, że ktoś rezygnuje z własnego samochodu, bo w miarę sprawnie dojedzie do pracy, czy do sklepu, czy do lekarza komunikacją publiczną, to właściwie samochodem nie musi.
To musi być wygodne po prostu dla mieszkańców. Tak. A o jakich kwotach mówimy? Jakie środki trafią do naszego województwa?
Teraz nie pamiętam, jakie kwoty są w tej chwili, ale no myślę, że dla tych, którzy są zainteresowani, to wystarczy.
Zainteresowani mogą znaleźć szczegóły także na stronach internetowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, rzecz jasna. Panie wojewodo, no i jeszcze informacja o drodze krajowej numer 18, która ma być dostosowana, przebudowana do parametrów autostrady na odcinku z Żar do Iłowej. To jest akurat dobra informacja. No, informacja, która już jest potwierdzona, bo to już...
Tak, nie, potwierdzona na pewno, ponieważ formalności stało się już zadość, bo umowa została podpisana między oddziałem tutaj Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, a wykonawcą i wykonawca już przystępuje do konkretnych prac na tej trasie. No to jest inwestycja, jak państwo wiedzą, długo oczekiwana. Wszyscy tam te przysłowiowe tarki, czy patata, patata, czy coś, to już jest znane w naszym środowisku. Takie, mimo że to się da przejechać, ale generalnie no, bardzo niechętnie ludzie wspominają z tego, co zdążyłem usłyszeć, jazdę po tym pasie autostrady, więc to myślę czas na to, żeby już ją dostosować do parametrów, ponieważ to jest element sieci dróg europejskich, więc to trochę jakby dotychczas był wstyd, że zresztą sam miałem okazję słyszeć na spotkaniach jeszcze w poprzednim okresie swojego urzędowania na stanowisku wojewody, jak Niemcy narzekają, spotkali, że normalnie jadą i potem wjadą do Polski i mają tą tarkę czy patatat, więc myślę, że to już pora najwyższa, żeby to zmienić. No i teraz jakby już przystąpiliśmy konkretnie do realizacji, czyli jest nadzieja, że za z tego, co podsłyszałem, to chyba 2000, nie wiem, czy czegoś nie pomylę tutaj, ale w 2023 roku tutaj będzie już to, rozpocznie się oddawanie do użytku.
Oby z przetargami tutaj nie było takiej sytuacji patowej, jak mamy w wielu miejscach.
Tu już po głównym przetargu to już jest, tylko jest wykonawca już wyłoniony, tylko tam mogą być jeszcze podwykonawcy i tak dalej, więc to zawsze jest jakaś tam bolączka. No plus jakieś niespodzianki geologiczne, jak to zawsze drogowcy mają, nie wiadomo czy... No, jest nadzieja, że jak Niemcy, my to taki mamy jeszcze trochę chyba kompleks niemiecki, ale takim w pozytywnym znaczeniu myślę, że jak Niemcy to budowali, to tak to podłoże, to wszystko przygotowali na tyle dobrze, że tutaj już niespodzianek nie powinno być, ale miałem okazję uczestniczyć w podpisaniu tej umowy i też trochę na roboczo rozmawialiśmy z wykonawcą, no to... On mówi, że to tam się zawsze może coś zdarzyć nieprzewidzianego, więc na to nie ma rady.
Oby nie. Dziękuję bardzo, panie wojewodo, pełniący obowiązki wojewody lubuskiego, wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, gościł w studiu Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kwadrans wojewody. Kwadrans wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdy poniedziałek po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.